Dzieci, już jest ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi. Bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Na pierwszy rzut oka taki groźny tekst. Może nawet ktoś powiedziałby odrobinę pesymistyczny. Widzący świat, jaki widzimy w czarnych barwach. Ale zastanówmy się, czy takie jest jego przesłanie. To, co tutaj pojęciem takim najbardziej kluczowym, wbrew temu, że jakby może byśmy powiedzieli, że najważniejszy tu jest antychryst, to tutaj najważniejszym pojęciem w tym tekście jest to wyrażenie, że jest już ostatnia godzina. I na tym właśnie chciałbym się skupić, na tajemnicy ostatniej godziny. Zwróćmy uwagę na to, że adresatami tej zachęty, tej przemowy apostoła są dzieci. Dziećmi są dla apostoła ci, którzy dostąpili odpuszczenia grzechów i którzy poznali Ojca. Więc ta tajemnica ostatniej godziny jest dostępna przede wszystkim właśnie dla tych ludzi, którzy są z Panem Bogiem pojednani i żyją z Nim we wspólnocie. Odpuszczenie grzechów właśnie taki, można powiedzieć, negatywnej strony i poznanie Boga, czyli ta głęboka więź z Nim, życie wewnętrznym Trójcy Świętej od strony pozytywnej. W Piśmie Świętym bardzo często, tak jak pamiętamy, pojawia się zapowiedź jakiegoś końca, stwierdzenie, że czas się kończy, że przychodzi sąd, że czas jest krótki, że nadeszła pełnia czasu, że świat się kończy i tak dalej. I możemy powiedzieć, że to jest takie doświadczenie ludzi, którzy mają bardzo głęboką wiarę. Dlatego, że pierwszym pytaniem, które musimy sobie postawić odnośnie ostatniej godziny, to jest to, czy święty Jan ma tutaj na myśli stwierdzenie jakby odnoszące się do całego świata, czy też do indywidualnego bytu każdego chrześcijanina, każdego człowieka. Tutaj, żeby lepiej to sobie zilustrować, dobrze, żebyśmy sobie przypomnieli Mateuszową przypowieść o 10 pannach. W pierwszym odruchu, jak ją czytamy, jak pamiętamy ten tekst, to może nam się wydawać, że to oczekiwanie na Chrystusa Pana jest jakby, bo tam jest to wezwanie, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Więc pierwszy odruch często, jaki mamy odnośnie tej Ewangelii, jest taki, że tutaj chodzi o spotkanie z Bogiem po śmierci. Nigdy nikt nie zna godziny swojej śmierci, nikt nie wie, kiedy umrze. Więc trzeba zawsze żyć czujnie, żeby jak przyjdzie ten moment śmierci, wiemy, że nigdy nie wiadomo, kiedy to nadejdzie, no to żeby człowiek był gotowy, żeby nie został na zewnątrz. I to jest oczywiście jeden z sensów tego tekstu. Bardzo ważny i w ogóle. Natomiast przesłanie tej przypowieści również jest takie, i w taki sposób można jakby je rozumieć, że tę czujność, właśnie nie znacie dnia ani godziny, należy zachowywać nieustannie. Ponieważ nigdy ostatecznie nie wiemy, w którym momencie Bóg do nas przyjdzie, żeby nam się objawić. I jak tylko byśmy się chwilę zastanowili, to myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, wyliczylibyśmy bardzo wiele momentów takich, w których to poznanie Boga, to zbliżenie się do Niego następuje. Są oczywiste takie rzeczy, jak chociażby celebracja sakramentalna, czy wtedy, jak robimy lekcję divina, czy kiedy przystępujemy do adoracji. No ale przecież wiemy, że Bóg przychodzi do nas przez drugiego człowieka, przez poruszenie łaski i przez wszystkie te sposoby, jakie ta Boża miłość potrafi wynaleźć, żeby do człowieka się zbliżyć. I żeby być gotowym na to właśnie, należy zachować czujność, bo nie wiemy, w którym momencie Bóg zechce do nas przyjść. Więc żeby żadne z tych Bożych zbliżeń nie przeciekło nam między palcami, dlatego konieczna jest do zachowania czujność. Tam w przykładzie Biblii Tysiąclecia jest to w pewnym sensie złagodzone, bo są panny roztropne i nieroztropne, a tam są po prostu panny mądre i głupie. Czyli mądrość jakby polega na tym, że człowiek jakby nieustannie czeka na Pana Boga, jest gotowy na to Jego nadejście, jakby nastawia te swoje radary, kiedy Bóg się zjawi. Na człowiek głupi czy głupawy żyje, jakby Boga nie było. Nie nastawia się na to, że Bóg przyjdzie. To są oczywiście takie, powiedzielibyśmy, krańcowe interpretacje, bo wiemy, że generalnie żyjemy w sposób ani bardzo czujny, ani bardzo rozproszony. Tak? Żyjemy mniej więcej po środku. I cały jakby wysiłek życia chrześcijańskiego polega na tym, żeby przesuwać się w kierunku tych panien mądrych i żeby jakby na tym się skupiać. W jednym klasztorze żeńskim widziałem, siostry mają w chórze, dosłownie no, prawie nad swoimi głowami, taki wielki witraż, który właśnie przedstawia Panny Mądry i Panny Głupie. Myślałem, że właśnie będzie, nie wiem, witraż z Panem Jezusem, czy coś takiego. A właśnie konwent sobie zażyczył wizerunek Panien Mądrych i Głupich, także jak siostry wchodzą na liturgię, to pierwsze co widzą Panny Mądry i Panny Głupie. I takiego rodzaju przypomnienie, jakby po co tam w ogóle przyszły. Więc jest to jakby takie wezwanie do czujności. Jak pamiętamy z tradycji monastycznej, jest to jakby jedna z najbardziej takich ważnych cnót chrześcijańskich. Co ciekawe, jakby w języku greckim to słowo czujność jest bardzo podobne do słowa modlitwa. Ta czujność to jest prosoche, a modlitwa to jest prozeuche. Jest bardzo często w różnych rękopisach kopistom się myli. I raz piszą właśnie tak, raz piszą tak, w zależności od tego, jaka kopia, jakiego rękopisu. Ale tak jak gdyby czasami można odnieść wrażenie, jak stwierdza jeden z badaczy, że dla mnichów jakby modlitwa z czujnością stanowiły w pewnym sensie jedno. Nie wiem, czy siostry czytały książkę, którą siostra Małgorzata Borkowska pisała w czasie stanu wojennego. Taką powieść, jak to się mówi, theological fiction. Garingavi, Wyspa Szczęścia. To jest jakby opis takich przygód właśnie na takiej wyimaginowanej wyspie, która się tak właśnie nazywa jak w tytule, Garingavi. No i mieszkańcy tej wyspy ciągle oczekują na nadejście ora. Or po hebrajsku to znaczy światło. No i narratorka stwierdza na samym początku, że pomiędzy jednym powrotem ora a drugim w zasadzie nic się nie działo. I ludzie generalnie zajmowali się oczekiwaniem na to, aż oro znowu powróci. No i cała książka opowiada o tym, jak ten świat, ten powieściowy, zostaje w zasadzie zmieciony przez zawieruchę wojenną, bo ktoś próbuje tam przejąć władzę. No i tam płoną miasta, ludzie giną, tam intrygi, zbrodnie, tam, no jak to w tych wszystkich powieściach w stylu Tolkiena. No i najlepsze jest zakończenie, bo tam jest ten główny zły, który tą całą wyspę, cały ten ich świat podpala. No i on tam w końcu ginie na plaży, no i ma jakby tam swój grób, tam jest napis jego imię. No i jest koniec książki, no bo Or w końcu przybywa, jak już się to wszystko przewaliło. Or przybywa, więc ludzie idą tam do Ora, za nim postępują, oni tam patrzą na niego. No i po iluś tam pokoleniach ktoś patrzy na grób tego tyrana. No i już nikt nie pamiętał, kto to był. Natomiast jedno było pewne, że to był człowiek, który nie zostawił żadnego śladu w historii. Nie, bo jakby tylko to, co się liczy, to jest powrót Ora. Więc jakby tutaj obraz jest jasny, czy ta metafora jest jasna, nie, że zresztą tam właśnie z tych ulubionych praktyk tych ludzi jest oczekiwanie właśnie na nadejście Ora, więc można powiedzieć, że to jakby obraz jest jasny, że to oczekiwanie to jest nasza modlitwa, w której czekamy na Boga, aż Bóg nadejdzie. A wszystkie te rzeczy, które właśnie typu władza, jakieś znaczenie, takie inne sprawy, no to jak w przypadku tego tyrana, nie, to są rzeczy, które nie pozostawiają żadnego śladu w historii, bo jedyne, co się w ludzkim życiu liczy ostatecznie, to jest spotkanie z Bogiem. I w pewnym sensie tego właśnie też nas uczą panny mądre i panny głupie. Proszę popatrzeć, że Święty Jan zdaje się nam sugerować, że to, że jest ostatnia godzina, może dotrzeć dopiero do ludzi, którzy są pojednani z Bogiem i zaczynają żyć Jego życiem. Czyli nie jest to punkt wyjścia w naszym doświadczeniu Pana Boga. Tylko jak już się człowiek trochę w Panu Bogu zakocha, to wtedy zaczyna to rozumieć, że jest już ostatnia godzina. Od momentu zatem, kiedy tę coraz głębszą więź z Panem Bogiem będziemy nawiązywać, wówczas zrozumiemy, że jest już ostatnia godzina, czyli że Pana Boga można spodziewać się w każdej chwili. I z tej intuicji, że Pana Boga można spodziewać się w każdej chwili, też tak możemy powiedzieć, to jest jeden z motywów, dla których człowiek podejmuje adorację. Możemy też o adoracji myśleć, wiadomo, że z jednej strony patrzymy na nią jako na pewien fakt wynagradzający, ale z drugiej strony też patrzymy na adorację jako na wyraz naszej wiary i oczekiwanie na to, żeby Bóg przyszedł. Adorujemy dlatego, bo czekamy na Jego przyjście. W duchowości monastycznej bardzo często mówi się o tym, że mnich, mniszka to jest ktoś, kto już umarł, czyli jakby przeszedł na tamtą stronę i swoim życiem dla całego świata, chociaż pozostaje w ukryciu, świadczy przede wszystkim o rzeczywistości zmartwychwstania. No bo jeśli zmartwychwstania nie ma, no to nasze życie konsekrowane przecież nie ma najmniejszego sensu. Po co to komu? I jednym z tych wyrazów naszej wiary w to, że to zmartwychwstanie już nastąpiło, właśnie jest pozostawanie na adoracji Najświętszego Sakramentu, ale też na takim nieustannym odniesieniu do Pana Boga. Czyli można tak powiedzieć, że będąc w klasztorze, mówimy o tym, że ta ostatnia godzina w pewnym sensie w naszym życiu już nastąpiła. Czyli że to zjednoczenie z Panem Bogiem stało się faktem. Święty Jan mówi o tym, że jednym z towarzyszy tej ostatniej godziny jest Antychryst, czyli ktoś, coś, co próbuje wykrzywić obraz Boga. To jest zastanawiające, bo świętego Jana czasami mamy za takiego dobrego wujcia, takiego właśnie troszkę takiego dobrotliwego dziadzia, a on, jak tak w bardzo wielu miejscach, mówi słowa no niezwykle zaskakujące, czy szokujące, czy takie drażniące naszą wrażliwość. Człowiek, który spoczywał na piersi Pana, z drugiej strony zdaje sobie doskonale sprawę, że ludzie, im bardziej do Pana Boga się zbliżają, to są bardzo kuszeni do tego, żeby tego Pana Boga zrozumieć w sposób błędny. I to właśnie ma na myśli, kiedy mówi o tym pojawieniu się wielu antychrystów. To jest to, co mówimy od początku tych naszych rekolekcji, że ciągle możemy ulec jakiemuś złudzeniu. I że najlepszą tutaj postawą, którą możemy przyjąć, jest ta postawa skruchy i proszenia Pana Boga o to, żeby nas przeprowadził przez te różnego rodzaju próby, które zostały na nas zastawione. Tutaj może nam się przypomnieć ten apoftegmat, który mamy o świętym Antonim Wielkim. Nie? Święty Antoni Wielki miał zobaczyć w widzeniu wszystkie pułapki diabła zastawione na ziemi i miał jęknąć, któż im się wymknie. Nie? I usłyszał głos mówiący z nieba: pokora. Przy czym oczywiście przez tę pokorę, tak jak to mówiliśmy już ileś razy, rozumiemy prawdę. Życie w prawdzie. Nazywanie rzeczy po imieniu. Nieustanne sprawdzanie, konfrontowanie się z prawdą. Nieudawanie kogoś, kim się nie jest. Możemy zatem popatrzeć na tą naukę świętego Jana o ostatniej godzinie jako na takie bardzo optymistyczne stwierdzenie, takie pełne nadziei. Stwierdzenie pełne nadziei w tym sensie, że czasami może nam się wydawać, że jakby świat jest tak zły, czy my jesteśmy tak słabi, że Pan Bóg stracił dla nas zainteresowanie. A nauka o ostatniej godzinie mówi nam o tym, że cokolwiek by się działo, Bóg się nas nie wyrzeknie. I to wszystko, co Kościół mówi na temat końca świata, właśnie czy myślimy o tym w kontekście indywidualnym, wtedy kiedy człowiek umiera, czy w kontekście globalnym, kiedy mówimy o przyjściu Chrystusa na sąd, o skończeniu się tego świata, tak naprawdę niesie w sobie bardzo dużo nadziei. Nadziei na to, że ostatnie słowo należy do Pana Boga, nie do ludzkiej słabości, że zło zostanie zniszczone, że sprawiedliwość zatriumfuje, że wszystko to, co zostało zepsute, zostanie naprawione. To właśnie oznacza ostatnią godzinę. U świętego Pawła, to możemy tak jakby domknąć teraz tą całą medytację na temat ostatniej godziny, zostaje to wyrażone jeszcze innym sformułowaniem w liście do Galatów. Święty Paweł mówi, że nadeszła pełnia czasu. Ale to jest jakby dokładnie ten sam sens, nie? Tylko święty Paweł mówi w bardzo prostych słowach, że dla niego tym znakiem nadchodzenia Bożego Sądu jest wcielenie Syna. Zresztą, tak jak siostry pamiętają, to jest też jedno z najbardziej chyba takich zaskakujących doświadczeń liturgicznych. Przez cały Adwent w liturgii godzin śpiewamy o Bogu, który przychodzi na sąd, o Bożym gniewie, o tej siekierze, co do pnia jest przyłożona, o tym sędzim, który nadejdzie, będzie sądził świat. I to wszystko się tak śpiewa. A potem nagle następuje Boże Narodzenie i stajemy przed żłóbkiem, w którym jest niemowlę. Czyli sędzia przyszedł, tylko no, zupełnie inaczej niż zdawałoby się, mówią o tym teksty liturgiczne. No i być może jest to obraz tego, że ten obraz końca świata, tego Bożego Sądu, tego Bożego Zwycięstwa będzie wyglądał zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Co nie znaczy, że będzie mniej skuteczny. I naszym obowiązkiem jako chrześcijan, bo jesteśmy przede wszystkim chrześcijanami, jest naszymi wyborami i naszym życiem świadczyć o tym, że ta ostatnia godzina nadchodzi. Jeśli czymś warto się zająć, no to przede wszystkim Panem Bogiem. Myślę więc, że warto popatrzeć na ostatnią godzinę od takiej pozytywnej strony. W mszy świętej modlimy się o to, żebyśmy oczekiwali z nadzieją na przyjście Jezusa Chrystusa w chwale. Myślę, że o koniec świata warto się modlić, żeby jak najszybciej nastąpił. Myślę, że to będzie rozwiązanie wielu problemów, również naszych osobistych. W końcu jak Pan Bóg przyjdzie, to po to, żeby te wszystkie trudne rzeczy wyprostować, więc jeśli od Pana Boga przychodzi, to musi być dobre. Więc niech Pan Bóg nam to da.